z biznesu do słuchania.
Nie mamy polskich firm farmaceutycznych z własnymi lekami. W Polsce produkuje się generyki, ale może z lekami dla zwierząt będzie inaczej? Może będziemy mieć polskiego producenta, którego leki będą stosowane na całym świecie? Kilka firm już próbuje, a na przykład BioCeltics pracuje nad lekami biologicznymi opartymi o komórki macierzyste. Brzmi nieźle. Piotr Wielgus, prezes firmy, opowiada, co mają leczyć te, nad którymi prace są najbardziej zaawansowane. Najpierw zapytałam go jednak, co napędza biznes wokół domowych zwierzaków.
To jest bardzo ciekawa kwestia, w zasadzie powiedziałbym kluczowa z punktu widzenia nie tylko społecznego, ale też biznesowego, bo to jest cały zestaw zjawisk, które napędzają w tej chwili rynek weterynaryjny. Zacznę może od tego, że w Polsce to nie jest tak, w języku polskim to nie jest tak bardzo widoczne. My naprzemiennie używamy określenia właściciel-opiekun. Jeśli mówimy właściciel psa, to nie wiąże się to z żadną pejoratywną naryciałością, po prostu tak to mówimy. Natomiast na przykład w Stanach Zjednoczonych wiele osób jest na tym punkcie dość mocno przewrażliwionych. W tej chwili 80% opiekunów psów w Stanach Zjednoczonych nie mówi o sobie właściciel psa, tylko pet parent, czyli rodzic psi. I to trochę pokazuje, jakie te trendy są. W tej chwili jest tak, że zaczynamy psy i koty traktować już bardziej jako członków rodziny, czyli leczymy je, chcemy je jak najlepiej leczyć, jak najlepiej diagnozować, chcemy karmić je dedykowanymi karmami wysokiej jakości, oczekujemy coraz lepszej jakości usług na rynku usług weterynaryjnych, lepszego kontaktu z lekarzami weterynarii. Chcemy, żeby do weterynarii wchodziły nowe technologie, nowe diagnostyki, nowe produkty lecznicze. I więc to jest cały zestaw różnego rodzaju zjawisk na rynku społecznym, które powodują, że rynek weterynarii, nie tylko leków, nie tylko produktów leczniczych, ale w ogóle wszelkiego rodzaju produktów weterynaryjnych rośnie. Ludzie żyją coraz dłużej, skoro żyją coraz dłużej, to też czują większą potrzebę, żeby bardzo często ten ostatni okres swojego życia spędzać właśnie ze zwierzętami. Widzimy też takie zjawisko związane z tym, jak to najmłodsze pokolenie wchodzące na rynek traktuje swoich pupili. Mówi się nawet o tym, że szczególnie milenialsi mają tutaj takie wysokie oczekiwania co do tego, jak należy zwierzęta traktować, jak te zwierzęta są przez nich traktowane. To są ludzie, którzy mają pewną, powiedziałbym, taką specjalną, wciąż rosnącą wrażliwość na dobrostan zwierząt, na ich krzywdę. To są ludzie, którzy dostrzegają emocje, które zwierzęta potrafią okazywać, empatię, które zwierzęta mają. To też dużo ludzi wskazuje i podkreśla to, że to się ujawniło również w COVID-zie, kiedy nie mogliśmy wychodzić z domu i nagle się okazało, że jeśli mamy obok siebie psa, kota, zwierzę, z którym można się pobawić, porozmawiać, dotknąć, jego dotyk jest w sensie takim też psychologicznym bardzo korzystny dla ludzi, to po prostu wszystko spowodowało, że rośnie społeczna wrażliwość, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt. I teraz ta rosnąca wrażliwość, ona powoduje, że zwierzęta żyją coraz dłużej. Żyją coraz dłużej, no bo są lepiej diagnozowane i lepiej leczone. W związku z tym to jest trochę system naczyń połączonych i ten rynek zaczyna się powoli, można powiedzieć, sam trochę napędzać. Dłużej żyjące zwierzęta wymagają znowu coraz lepszej diagnostyki, coraz lepszych metod leczenia, bardziej dedykowanych. Pojawia się też coraz większa świadomość, jeśli chodzi o profilaktykę. Pojawiają się specjalizacje wśród lekarzy weterynarii i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest cały zestaw zjawisk, który powoduje, że rynek będzie w najbliższych latach rósł. Chyba najważniejszym czynnikiem, o którym jeszcze nie powiedziałem, jest to, że w zasadzie od kilkunastu lat liczba zwierząt w Europie z roku na rok rośnie. Zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty. Mamy w tej chwili w Unii Europejskiej jakieś 90 milionów psów i około 110 milionów kotów i z roku na rok liczba tych zwierząt przyrasta. Więc mamy rosnącą populację zwierząt, mamy tak zwany proces humanizacji zwierząt. Ja trochę nie lubię tego określenia, ono mi się wydaje zbyt zimne i zbyt takie naukowe. Natomiast no, chodzi właśnie o to, że traktujemy zwierzęta coraz bardziej jak członków naszych rodzin. Mamy coraz lepszą świadomość, jeśli chodzi o potrzeby w zakresie profilaktyki. To wszystko powoduje, że coraz więcej wydajemy na zwierzęta, odżywiamy profesjonalnymi karmami i tak dalej, i tak dalej.
To Proszę powiedzieć, jak to jest z lekarstwami dla zwierząt. Mam starszego psa, który przyjmuje kilka leków, a tylko dwa z nich są dedykowane psom, specjalnie przeznaczone dla zwierząt, reszta to są leki ludzkie. Czy to jest okej i czy czeka nas zmiana? Czy będzie tak, że będziemy mieli całą gamę leków na wszystkie choroby dostosowanych dla zwierząt, dla konkretnych ras?
To jest tak, że nie da się zrobić leków, produktów leczniczych takich systemowych, to znaczy dla wszystkich gatunków jednocześnie. Rzeczywiście jest tak, że historycznie, ponieważ ten rynek leków weterynaryjnych, on dość mocno pozostawał w tyle względem rynku leków dla ludzi, no to nie było innego wyjścia, tylko stosowało się leki, które były stworzone i przebadane dla ludzi, stosowało się je jako produkty dla zwierząt. Natomiast od pewnego czasu widać dość wyraźny odwrót od tego typu aktywności, od tego typu działalności. I to równolegle na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest taka płaszczyzna legislacyjna, to znaczy widzimy tutaj taką sytuację, obserwujemy taką sytuację na rynku, że sami nawet lekarze weterynarii już coraz mniej chętnie przepisują zwierzętom leki dedykowane dla ludzi. Dotyczy to na przykład leków na psie padaczki, gdzie po prostu farmaceuci w aptekach nie chcą takich leków realizować, są weterynaryjne odpowiedniki. Natomiast druga płaszczyzna to jest płaszczyzna taka, powiedziałbym, typowo medyczna czy też naukowa. Mało osób wie, że choć psy, koty i ludzie, no to wszyscy jesteśmy ssakami, to w rzeczywistości charakter zachorowań u tych trzech gatunków w wielu miejscach jest całkowicie inny. Tutaj można trochę bardzo konkretnych i ciekawych przykładów podać i pokazać. Przykładowo mało osób wie, że bardzo popularne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, popularne u ludzi, takie jak ibuprofen czy paracetamol, to są leki, których absolutnie nie stosuje się u kotów i psów. Są one szkodliwe. Innym ciekawym przykładem jest koci katar. Koci katar, czyli choroba wirusowa u kotów, wywoływana przez herpes wirusa i kalicy wirusa. Są to wirusy wrażliwe na acyklowir, który bardzo dobrze działa u ludzi. Stosowany jest na tak zwaną popularną zimno, czy też opryszkę. Niestety u kotów acyklowir jest substancją również szkodliwą. Każdy z tych gatunków ma pewien swój jakby obszar, czy też pulę chorób, na które najczęściej choruje. Tak? Na przykład u kotów są to choroby związane z na przykład nadwrażliwością, czy też zapaleniem jelita grubego i cała gama paskudnych chorób o podłożu wirusowym, o etiologii wirusowej, jak na przykład koci wirus niedoboru odporności, czy taki odpowiednik ludzkiego HIV-a, wirusowa białaczka u kotów, czy na przykład koci koronawirus, który wywołuje bardzo paskudne zapalenie otrzewnej. Podobnie psy mają też całą swoją gamę różnego rodzaju zachorowań, które są specyficzne dla tego typu gatunków. I te wszystkie rzeczy powodują, że nie da się, po prostu nie da się z naukowego czy też medycznego powodu stworzyć leków, które będą mogły być podawane międzygatunkowo. To są rzeczy powodujące, że rynek ewidentnie idzie w kierunku specjalizacji. Idzie w kierunku takim, żeby każdy gatunek i każda choroba miały swój odpowiednik weterynaryjny, jeśli chodzi o lek, o produkt leczniczy.
Polskie firmy nie są potentatami na rynku farmaceutycznym, ale pana firma właśnie pracuje nad lekami dla zwierząt. I czy są szanse, że będziemy mieli znanego wśród weterynarzy na świecie producenta leków dla zwierząt?
Taki jest oczywiście nasz cel i wszystkie działania firmy są podporządkowane, żeby to zrobić. Myślę, że mógłbym tutaj zacząć od trochę pochwalenia się chyba i opowiedzenia o tym, co udało nam się do tej pory w firmie zrobić. BioCeltics jest jedyną na świecie firmą, która w tej skali potrafi produkować komórki macierzyste w standardzie farmaceutycznym. Mówimy oczywiście o komórkach macierzystych zwierzęcych. Mamy doświadczenie przede wszystkim w pracy z komórkami psimi, końskimi, również kocimi. I samo to, że udało nam się rozwiązać wszystkie problemy związane ze skalą tej produkcji, z jakością tej produkcji, włożyć to w standard farmaceutyczny, przygotować profesjonalną wytwórnię, to wszystko powoduje, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby zaistnieć na tym rynku produktów leczniczych, weterynaryjnych. Mamy, że tak powiem, kolokwialnie odhaczoną tą część dotyczącą jakości. Jesteśmy na etapie badań bezpieczeństwa, czyli to jest taki odpowiednik pierwszej fazy badań klinicznych u ludzi, gdzie również sprawdza się bezpieczeństwo. Te badania zakończą się w tym roku i jesteśmy dobrej myśli, jeśli chodzi o wynik tego badania. No i w przyszłym roku rozpoczynamy badania skuteczności, czyli te właściwe badania kliniczne, na podstawie których będziemy mogli złożyć wnioski o rejestrację naszego produktu. Ten rynek leków, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt, można podzielić według wielu kryteriów, ale można na niego spojrzeć właśnie w ten sposób, że są tam leki oryginalne, czyli te, które zostały wymyślone i wprowadzone na rynek jako pierwsze, na podstawie najczęściej jakiegoś patentu, i leki generyczne. I teraz, jeżeli poruszamy się w obrębie takich klasycznych leków chemicznych, to tam sprawa jest generalnie dość prosta. To znaczy, trzeba wyprodukować substancję aktywną, farmaceutyczną substancję aktywną taką samą i zrobić taką samą tabletkę. I to jest zagadnienie w sensie technologicznym i proceduralnym, również finansowym, biznesowym, znacznie prostsze niż robienie leków generycznych do substancji biologicznych lub w terapiach komórkowych, czyli tam, gdzie my jako BioCeltics zajmujemy swoją pozycję i to jest to, czym my się zajmujemy. W przypadku leków biologicznych, czyli na przykład przeciwciał monoklonalnych, jest tak, że one mają swoją odrębną kategorię. Tam są również generyki, ale nie mówimy o nich, że to są generyki, tylko mówimy, że to są przeciwciała biopodobne, czy też leki biopodobne, bo okazuje się, że zrobienie takiego samego przeciwciała, chociaż ono może wyglądać tak samo, ale jego profil bezpieczeństwa i profil skuteczności może być inny niż leku oryginalnego. Są bardzo skomplikowane zagadnienia, dlatego bardzo trudno jest odtworzyć ten proces produkcji przeciwciała dokładnie takiego samego. My w BioCeltiksie pracujemy z całymi komórkami, czyli komórkami macierzystymi, i tutaj skala trudności jest jeszcze większa, dlatego że pracujemy z całymi komórkami.
A te terapie komórkowe, to jakie choroby się leczy terapiami komórkowymi? Czy to są zupełnie inne niż te, które się leczy lekami chemicznymi?
Tak, to jest inny zestaw, powiedziałbym, schorzeń. Historycznie jest tak, że komórki macierzyste wykorzystywane były, czy też wchodziły na rynek z taką nadzieją, że staną się złotym środkiem w medycynie regeneracyjnej. I rzeczywiście jest tak, że na rynku ludzkim, w tych różnego rodzaju terapiach, szczególnie eksperymentalnych, komórki macierzyste w obszarze medycyny regeneracyjnej się wykorzystuje. Natomiast my robimy coś troszeczkę innego. To znaczy, my w BioCeltiksie pracujemy z mezenchymalnymi komórkami macierzystymi. To są komórki dorosłe, które nie mają zdolności różnicowania w dowolną tkankę. Trochę odchodzimy od tej narracji typowej dla medycyny regeneracyjnej i idziemy w kierunku innych właściwości tych komórek, mianowicie tak zwanej immunomodulacji. To brzmi groźnie, ale już tłumaczę, o co chodzi. Immunomodulacja to jest wpływanie na układ immunologiczny gospodarza, czyli jak podajemy taką komórkę pacjentowi, to ta komórka zaczyna się, mówiąc kolokwialnie, rozglądać dookoła i w zależności od tego, co widzi, to tak reaguje. Jeżeli podamy ją do stanu zapalnego, to ona się w tym środowisku odnajduje w taki sposób, że zaczyna produkować substancje, które wyhamowują ten stan zapalny w organizmie gospodarza. Czyli mamy tutaj trochę do czynienia z takim, można powiedzieć, inteligentnym lekiem, który inaczej może się trochę zachowywać u różnych pacjentów.
I może inaczej reagować na różne choroby, czyli że jeden lek na kilka chorób?
To jest tak, że tą samą substancję aktywną, u nas to są właśnie komórki macierzyste, czy komórki macierzyste można rzeczywiście stosować na różnego rodzaju choroby, tylko że w przypadku każdej z tych chorób to musi być oczywiście proces przebadany. To nie można jakby powiedzieć w ten sposób, że podajemy komórki i w tej chwili pomagamy na przykład psu czy kotu na 5 chorób jednocześnie, tylko to musi być konkretne wskazanie, dla którego wcześniej udowodniliśmy skuteczność i bezpieczeństwo, ustaliliśmy odpowiednie dawkowanie itd., itd.
A na co Państwo teraz robicie lekarstwa?
Mamy w lejku projektowym kilka jednostek chorobowych. Generalnie pracujemy przede wszystkim z dwoma gatunkami w tej chwili, czyli z psami i końmi. Mamy również doświadczenie na takim poziomie badawczo-rozwojowym, dość wczesnym jeszcze, jeśli chodzi o pracę z komórkami kocimi. I sądzę, że ta część kocia również będzie się rozwijała. I teraz najważniejszym jakby obszarem, również biznesowo, jest dla nas ta część psia. Powiedziałem biznesowo, dlatego że tutaj jest najwięcej potrzeb takich na rynku, jeśli chodzi o opiekunów psów i samych oczywiście pacjentów. Zajmujemy się przede wszystkim zapaleniami stawów u psów. Te zapalenia stawów, one prowadzą, czy wieloletnie zapalenia stawów, prowadzą do zmian zwyrodnieniowych tych stawów. To w zasadzie dotyczy wszystkich dużych ras. Jak widzimy na ulicy owczarki niemieckie, labradory, to bardzo często te psy mają tak charakterystycznie usztywnione tylne kończyny. bardzo często poruszają się już w dość taki, powiedziałbym, no, niezdarny trochę sposób, taki nienaturalny dla tych ras. To są wszystko te rzeczy. Też nie mówi się o tym może jeszcze głośno, ale z tymi chorobami stawów u psów jest tak, że w tej chwili choroby stawów są najważniejszą przyczyną przewlekłego, chronicznego bólu u tych zwierząt. My jako opiekunowie psów możemy nawet nie wiedzieć o tym, że osowiałość, taka apatia naszego zwierzaka, ona może w dużej mierze wynikać właśnie z tego, że ten pies cały czas musi się borykać, musi sobie radzić z ćmiącym, chronicznym bólem tych kończyn, co oczywiście ma wpływ na jego zachowanie jak najbardziej. Więc to jest jeden duży obszar, który jest nam szczególnie bliski. Ten projekt, czy te projekty są u nas w firmie najbardziej zaawansowane. Drugi duży obszar psi to są choroby skóry, to jest atopowe zapalenie skóry. Atopowe zapalenie skóry, które oczywiście objawia się dermatologicznie zmianami skórnymi, natomiast jest to choroba o podłożu autoimmunologicznym. Są to również stany zapalne i tutaj wykorzystanie mezenchymalnych komórek macierzystych, które mają taką naturalną właśnie zdolność, umiejętność do obniżania, wycofywania stanów zapalnych, jest niezwykle obiecujące, więc to jest drugi projekt psi, który jest u nas zaawansowany i który rozwijamy. Można też powiedzieć na poziomie statystyk, jak to wygląda. W tej chwili literatura naukowa przyjmuje, że co piąty, a niektóre źródła nawet, że co czwarty pies ma problemy ze stawami. Natomiast jeśli chodzi o atopię, to co szósty albo co piąty pies, jeśli chodzi o atopowe zapalenie skóry.
Dziękuję ślicznie za rozmowę. Naszym gościem był pan dr inżynier Paweł Wielgus, prezes Biocel KIKS-u.
Dziękuję bardzo.